co tam w Carrefourze?
Sylwestrowa promka, drugi 50% taniej. Coca-Cola, Fanta lub Sprite 850 ml 5,39 za sztukę przy zakupie dwóch. Oferta ważna do 3 stycznia. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 7,25.
Po tragicznym wypadku w Radomiu zaplanowane za 2 dni pokazy Air Show zostały odwołane. Skandaliczne wieści z Egiptu. Część zwierząt najstarszego zoo w Afryce miała zostać zabita, bo przeszkadzała w remoncie ogrodu. Iga Świątek z kolejnym zwycięstwem awansowała do 3. rundy US Open w Nowym Jorku. Tragiczny wypadek podczas przygotowań do Air Show w Radomiu. Jak informowaliśmy już w faktach, wczoraj wieczorem rozbił się samolot F-16 pilotowany przez majora Macieja Slaba Krakowiana, doświadczonego lotnika i lidera Tiger Demo Team. Pilot zginął na miejscu. W związku z tragicznymi wydarzeniami pokazy Air Show zostały odwołane.
Oczywiście, że szkoda, ale jakby jest to całkowicie zrozumiałe i uważam, że to jest całkowicie poprawna decyzja w tym momencie po prostu. No jest to impreza masowa, gdzie ludzie się bawią tak naprawdę i cieszą się tym, co się dzieje, po takiej tragedii, to uważam, że to bardzo dobrze, że jest odwołana.
Siedziałem w domu i właśnie słyszałem po prostu taki lekki huk, no ale nie myślałem, że to może być jakiś wypadek, no i dopiero potem zobaczyłem na mediach społecznościowych właśnie, co się stało. Moja mama chciała iść z moim młodszym bratem, no ale no niestety, no, teraz zostało wszystko odwołane na 2 dni przed imprezą.
Usłyszał w Radomiu nasz reporter Michał Radkowski. Wicepremier, minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz zapewnił, że wszystkie okoliczności katastrofy zostaną wyjaśnione. Złożył też kondolencje rodzinie i podkreślił, że Polska straciła znakomitego żołnierza i pilota. Skandal w Egipcie. Obrońcy praw zwierząt oskarżają władze najstarszego afrykańskiego zoo w Gizie o zabicie kilkudziesięciu drapieżników, w tym 16 lwów i 6 tygrysów. Według raportu ciała zwierząt miały trafić do spalarni śmieci, a skóry zakonserwowano w przemysłowych zamrażarkach. Aktywiści twierdzą, że zwierzęta przeszkadzały w remoncie prowadzonym przez firmę ze Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Egipcjanie obawiają się, że po zakończeniu modernizacji Giza Zoo, dotąd dostępne nawet dla najbiedniejszych, zostanie przekształcone w luksusowy rezerwat dla najbogatszych. Założony w 1891 roku ogród zoologiczny to najstarsze zoo w Afryce i jeden z największych terenów zielonych w regionie.
Sport w faktach RMF FM.
Iga Świątek awansowała do 3. rundy US Open w Nowym Jorku. Po zaciętym meczu pokonała Holenderkę Susan Lammens 3-1. Polka przyznała, że grała pod presją i konieczność szukania rozwiązań to dla niej cenna lekcja. W sobotę jej rywalką będzie rozstawiona z numerem 29 Rosjanka Anna Kalińska. Jeśli Świątek sięgnie pod tytuł, a Aryna Sabalenka odpadnie przed ćwierćfinałem, Raszynianka wróci na pierwsze miejsce w rankingu WTA. Z kolei Magdalena Fręch w 3. rundzie US Open zmierzy się z triumfatorką z 2023 roku, Amerykanką Coco Gauff, rozstawioną z numerem 3. Polka po raz pierwszy w karierze awansowała do tej fazy turnieju, a dotychczas obie tenisistki spotkały się 2 razy. W obu pojedynkach zwyciężała Gauff. Reprezentacja Polski koszykarzy od zwycięstwa rozpoczęła Mistrzostwa Europy. W katowickim spotku biało-czerwoni pokonali Słowenię 105-95. To pierwszy w historii mecz, w którym Polacy rzucili rywalom ze Słowenii ponad 100 punktów. Świetnie zagrali liderzy zespołu. Kapitan Mateusz Ponitka zdobył 23 punkty, a debiutujący w kadrze Jordan Lloyd aż 32 i został wybrany zawodnikiem meczu. Trener Igor Milicic podkreślił, że drużyna zagrała z sercem i charakterem. Polacy kontrolowali spotkanie niemal od początku, a gwiazdor NBA Luka Doncic mimo 34 punktów nie zdołał odwrócić losu w meczu. Kolejnym rywalem biało-czerwonych będzie Izrael.
Publicystyka w faktach RMF FM.
Gościem wczorajszej porannej rozmowy RMF FM był Bronisław Komorowski. Tomasz Terlikowski pytał byłego prezydenta m.in. czym się dziś zajmuje.
Miałem mocne postanowienie, żeby jak najdalej się zdystansować od bieżącej polityki.
I jaki to jest dystans?
I nie jestem aktywny ani w wymiarze partyjnym, ani jakimś innym, poza no właśnie komentowaniem, więc co...
Ale z jakiego dystansu pan się patrzy na stolicę?
Szczerze mówiąc, ja tak powiem, jak po przegranych wyborach podjąłem decyzję, że nie będę ryzykował tak jak niektórzy moi poprzednicy, że będę trochę udawał, a trochę próbował być dalej kreatorem polityki. To się nie udało ani Lechowi Wałęsie, ani Aleksandrowi Kwaśniewskiemu. Oni nie odegrali żadnej roli już po takiej, powiedziałbym, politycznej, istotnej Więc ja z tego wyciągałem wnioski i marzyłem o tym, żeby w większym stopniu nadrobić zaległości na gruncie rodzinnym, przyjacielskim, czyli cieszyć się większą możliwością życia prywatnego zupełnie. I tak częściowo się stało, ale jak pan widzi, nie wytrzymuje.
Przyjmuje
zaproszenia, komentuje.
Polityka wraca.
Nie ukrywam, że się też tam emocjonuje polityką.
Czy bardziej
ciągu.
Na przykład z jakiegoś innego miejsca Polski?
Słucham?
Patrzy pan na politykę z Warszawy?
No ja patrzę z nad czarnej hańczy w tej chwili w znacznej mierze, bo mniej więcej pół roku spędzamy nad czarną hańczą w Budzie Ruskiej, która jest wioską, gdzie kiedyś mieszkali uciekinierzy z Rosji, prześladowani z tytułu nieuznawania reform w XVII wieku, które uczyniły cara także i głową kościoła prawosławnego. Już ich prawie nie ma, nazwa została.
Starowierzy zostali. No jest niewielka wspólnota. Pytanie o Adama Niedzielskiego i jego pobicie. Zaskoczony pan tym jest?
No bardzo przykra sprawa. Bardzo współczuję panu ministrowi. No to jednak jest jakiś przejaw brutalizacji życia politycznego w Polsce i jakiś takich radykalizacji postaw ludzkich. No, jeżeli prawdą jest to, co tak powiem słyszę, że to jednak miało jakieś podłoże polityczne.
No krzyczali do niego, że jest zdrajcą narodu.
Jeżeli jeszcze to został zaatakowany z pozycji jeszcze bardziej skrajnej, radykalnej prawicy narodowej, jako zdrajca narodu, no to powiedziałbym, to powinno być potraktowane przez kolegów głównie z Prawa i Sprawiedliwości jako nie tylko potwierdzenie tego, że łatwo się bardzo uruchamia emocje społeczne, bardzo łatwo się uruchamia emocje narodowe, ale trudniej się nad tym panuje. To jest tak jak w słynnej bajce o uczniu czarnoksiężnika. Można złe moce uruchomić, mam na myśli tutaj także radykalny nacjonalizm, a potem jest się samemu ofiarą tego rodzaju uskrajonych postaw.
Oglądał pan, panie prezydencie, Radę Gabinetową, tą jawną część?
Szczerze mówiąc, to oglądałem głównie konferencje prasowe bo uważałem, że to będzie jakaś informacja istotna, te przedbiegi w postaci pieszczot takich tam słownych między prezydentem a premierem. Według mnie było trochę spektaklem, trochę obliczone, żeby odpowiednio ustawić opinię publiczną.
No dobrze, ale kto został dopieszczony? Która część opinii publicznej została tą grą wstępną dopieszczona?
Wie pan, ja bardzo serio traktuję wypowiedź pana premiera Tuska, który powiedział, że jest zadowolony z przebiegu Rady. No, powiedział wprost, więc rozumiem, że te wszystkie tam jakieś kąśliwości, złośliwości trochę spłynęły jak woda po kaczce, właśnie w tej części, której nie znamy, o której możemy tylko słyszeć od uczestników, no już pewnie tych złośliwości nie było, a była, mam nadzieję, jakaś rozmowa wyjaśniająca nie tylko wzajemne motywacje i chęci, ale również niektóre kwestie natury merytorycznej.
No i myśli pan, że takie porozumienie między prezydentem, między małym a dużym pałacem, prezydentem a premierem jest w ogóle możliwe? Bo na razie mamy szóste weto w ciągu niespełna
Nie należy być tutaj naiwnym. Według mnie będzie ostra walka, tylko ta ostra walka polityczna, ona nie musi być prowadzona w tak samo ostry sposób na wszystkich płaszczyznach życia politycznego.
I gdzie będzie łagodniejsza?
Cały czas mam nadzieję, że w tych najważniejszych obszarach, gdzie prezydent może odgrywać pozytywną rolę, mam na myśli tutaj kwestie bezpieczeństwa, obrony, ale także i polityki zagranicznej, no, że jednak zwycięży zdrowy rozsądek i odpowiedzialność za Polskę. Mam nadzieję, że po tych takich różnych zachowaniach dziwnych, no gdzieś tutaj się ułożą te relacje.
No, ale pytanie na przykład, czy weta,
widzę, że pan prezydent chce stworzyć wrażenie, że jest taki bardzo twardy, decydowany, będzie wetował. Trochę chyba po omacku wetuje, tak mi się wydaje. Tak na intuicję, chyba bez głębszego badania tych ustaw. ale jednocześnie sam kancelaria podkreśla, że o wiele więcej ustaw podpisuje.
No tak, no, ale
czyli
panie prezydencie...
ma świadomość, że jemu nadmierne, tak powiem, ilość wet może per saldo na końcu bardzo zaszkodzić.
Dlaczego?
No dlatego, że wydaje się, że aczkolwiek pan prezydent Nawrocki wygrał wybory, to idą następne wybory parlamentarne,
no
które sam nie będzie
chodzi.
Kandydował, ale będzie starał się, tak mi się wydaje przynajmniej, pomóc, a nie zaszkodzić Prawu i Sprawiedliwości. I otóż nadmierna jego weta i zbudowanie własnego wizerunku prezydenckiego jako radykała, który kosztem interesu państwa, a więc wetując jak leci, realizuje jakieś cele partyjne, będzie szkodliwe. Szczególnie u wyborców takich umiarkowanie prawicowych.
No tak, ale może ludzie powiedzą, mamy już dosyć tej kohabitacji, chcielibyśmy normalnej sytuacji, w której prezydent i premier są z tej samej opcji, żeby było chociaż spokoju trochę.
No wie pan, może, myślę, że tylko będzie warto przypominać panu prezydentowi, że sam mówił bardzo mocno jego zaplecze polityczne, że nie powinien być prezydent i premier z tej samej opcji. Nie damy domknąć, prawda?
Nie powinien być z tej samej, bo jest nie z naszej.
No więc właśnie, więc ja myślę, że to będzie przypominane i będzie działało lęk przed monopolem tego środowiska radykalnie prawicowego, będzie działało na rzecz obecnego obozu demokratycznego.
A może jest tak, że...
Ale nie wiem, czy będzie skuteczne do końca.
To no właśnie, obawia się pan tych wyborów parlamentarnych. One za 2,5 roku są wprawdzie troszeczkę mniej.
To jest dużo w polityce, to jest bardzo dużo, ale oczywiście dzisiaj ten obóz pisowski jest w uderzeniu politycznym i nabrał nadziei i szans w wyniku sukcesu w wyborach prezydenckich. Aczkolwiek warto pamiętać i myślę, że politycy PiS-u to również analizują, że wygrana pana prezydenta Nawrockiego wbrew temu, co dzisiaj się często mówi, ona nie była oszałamiająca. On nie ma bardzo mocnego mandatu, bo wygrał ledwo w porównaniu z innymi wynikami wyborczymi prezydenckimi, w wyborach prezydenckich. Więc on musi osobiście o tym pamiętać, a chyba ma aspiracje, żeby kandydować w następnych wyborach, ale i Prawo Sprawiedliwość, że ta, powiedział, chwilowa przewaga w wyniku sukcesu w wyborach prezydenckich, no nie ma takich bardzo mocnych fundamentów.
Prezydent już zapowiada jego otoczenie, pracę nad nową konstytucją, w tym nad zmianą modelu władzy w Polsce, to znaczy na jej przesunięcie w kierunku prezydenckim, semiprezydenckim albo w ogóle prezydenckim. To jest dobry kierunek, pana zdaniem, panie prezydencie?
Wie pan, ja nie chcę się wdawać w dyskusję, co jest dobre, co niedobre dla Polski, bo przyjdzie być może na to czas, kiedy się zapoznamy.
Kiedy będą propozycje konkretne.
Nie, kiedy się zapoznamy z konkretami.
No bo o tym
propozycji, mówię. A nie tam z ogólną ideą. Natomiast doraźnie wydaje mi się, że pan prezydent Nawrocki stanął w obliczu szansy, jaką jest zagospodarowanie daleko idącej frustracji znacznej części wyborców, którzy są rozczarowani do formuły rządów parlamentarno-gabinetowych, bo postrzegają je jako emanację interesów partyjnych. Według mnie narasta w Polsce niechęć do partii, niechęć także do parlamentu. No i jest pytanie, kto to politycznie zagospodaruje.
Usłyszał Tomasz Telikowski od swojego gościa, byłego prezydenta Bronisława Komorowskiego. Do tej rozmowy wrócimy jeszcze w Faktach za godzinę.
Radio, muzyka, fakty. RMF FM.